Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład: od Konfederacji Warszawskiej do samorządnej Rzeczypospolitej, tolerancja wyznaniowa w tradycji polskiej myśli politycznej, będzie obejmował ponad 400 lat historii Polski. Wykład ten składa się z następujących części. W pierwszej przedstawię zasięg reformacji w Polsce, w części drugiej omówię demokrację szlachecką. Następnie przedstawię problematykę tolerancji wyznaniowej w Polsce w XVI wieku. W dalszej części przedstawię okoliczności powstania Konfederacji Warszawskiej, a z kolei w kolejnych częściach porównam kwestię tolerancji wyznaniowej w Konfederacji Warszawskiej z problematyką wolności wyznania w dokumentach Solidarności. Na długo przed reformacją monarchia Jagiellonów była krajem wielowyznaniowym, w którym mieszkali wyznający judaizm Żydzi, islam Tatarzy, monofizytyzm Ormianie i uznający jedynie Stary Testament Karaimi. Wschodnie tereny państwa polsko-litewskiego były zamieszkane przez ludność prawosławną. Echa wystąpienia Marcina Lutra bardzo szybko dotarły na ziemię polskie. W 1525 roku, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego, Albert Hohenzollern przeszedł na luteranizm i stał się lennikiem polskiego króla. Luteranizm rozpowszechniał się w Wielkopolsce, w miastach Prus królewskich, a w Prusach książęcych był wyznaniem panującym. W latach 40. XVI wieku w południowej Wielkopolsce zaczęli osiedlać się bracia czescy. W latach 50. największą popularność zyskiwał kalwinizm, który upowszechniał się wśród szlachty zamieszkałej w Małopolsce i Wielkim Księstwie Litewskim. Wyznanie to przyciągało swoim demokratycznym ustrojem i przyznaniem prawa oporu wobec władzy państwowej, gdy ta narusza wolność sumienia. Szacunkowo przyjmuje się, że w szczytowym okresie wpływów reformacji, czyli w drugiej połowie XVI wieku, około 25% szlachty, czyli prawie 100 tysięcy osób, należało do różnych wyznań protestanckich. W Wielkopolsce było 37 polskich zborów luteranckich, w Małopolsce działało 260 zborów kalwińskich, zaś na Litwie 191. Ta mozaika wyznaniowa przedstawiona jest na mapce. Zielone tereny były zamieszkane przez ludność prawosławną. Kolorem fioletowym zaznaczone są obszary, gdzie mieszkała ludność kalwińska, zaś kolorem szarym zaznaczone są tereny, w których zamieszkiwała ludność luterańska. W latach 1562-1565 z kalwinizmu wyodrębnił się radykalny odłam braci polskich, odrzucający wiarę w Trójcę Świętą, potępiający pańszczyznę i głoszący radykalny pacyfizm. W drugiej połowie XVI wieku bracia polscy posiadali około 100 zborów, położonych głównie w Małopolsce, na Litwie i na Rusi. W staropolskiej doktrynie politycznej system panujący w Rzeczypospolitej określano mianem ustroju mieszanego. Składał się on z trzech obradujących stanów: króla reprezentującego monarchię, senatu uosabiającego pierwiastek arystokratyczny i izby poselskiej demokratycznie powoływanej przez naród szlachecki. Posłowie byli wybierani na sejmikach, których w koronie było 44, a w Wielkim Księstwie Litewskim 22. W XVI-XVII wieku liczba sejmików w zależności od wielkości terytorialnej państwa wahała się od 66 do 70. W każdym z nich zbierało się od 100 do 200 przedstawicieli szlachty, co daje liczbę kilkunastu tysięcy osób biorących aktywny udział w życiu politycznym. W XVI wieku do stanu szlacheckiego należało około 8% społeczeństwa polskiego, co było równe liczbie około 500 tysięcy osób. Ponieważ, tak jak w całej Europie, kobiety stanu szlacheckiego i nieletni byli wyłączeni z życia politycznego, liczba osób mających efektywne prawa polityczne wynosiła od 150 do 180 tysięcy osób. Z tej liczby, jak łatwo obliczyć, około 10% osób brało czynny udział w życiu politycznym. Ale na przykład w pierwszej elekcji króla wzięło udział około 50 tysięcy szlachty, czyli 1/3 osób uprawnionych do udziału w życiu politycznym. Tolerancja wyznaniowa była jednym z elementów wolności szlacheckich, stanowiących podstawę ustroju Rzeczypospolitej. O jej stosowaniu ważyły bardziej zatem względy pragmatyczne i racja stanu niż argumenty natury ideowej, co nie znaczy, że te ostatnie nie wywierały żadnego wpływu. Postulat tolerancji pojawiał się w dziełach polskich pisarzy politycznych XV i XVI wieku. W traktacie Pawła Włodkowica, w pismach Jana Ostroroga i w książkach Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Średnia szlachta, organizując się w połowie XVI wieku w ruch egzekucyjny, dążyła często wbrew interesom magnaterii i duchowieństwa, a nawet wbrew stanowisku wahającego się króla, do zreformowania państwa. Nie chciała zatem dodatkowo dzielić się między sobą pod względem religijnym. Z tego powodu przedstawiciele stanu szlacheckiego, niezależnie od wyznania, brali udział w sejmikach, które odbywały się w kościołach katolickich, byli wybierani do sejmu, mogli piastować urzędy oraz zasiadać w trybunałach sądowych. Przykładowo na Sejmie, który w 1569 roku podjął decyzję o Unii Lubelskiej, zasiadało 58 protestanckich senatorów, 2 prawosławnych i 55 katolickich. W XVI-wiecznej Polsce tolerancja wyznaniowa występowała przede wszystkim w praktyce, obejmując swym zasięgiem nie tylko szlachtę, ale również mieszczaństwo i chłopstwo. Zupełnie inna sytuacja panowała w krajach Europy Zachodniej. Przykładowo w Anglii w latach 1527-1533 z powodów wyznaniowych stracono 11 osób. Zaś we Francji w końcowym okresie panowania Franciszka I, czyli w latach 1540-1547, w samym Paryżu palono rocznie kilkunastu zwolenników hugenotów. Jeszcze gorzej było na prowincji, gdzie w samym tylko 1454 roku zburzono 20 wsi zamieszkanych przez Waldensów. Zapytać się należy, jak doszło do uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. Kiedy 7 lipca 1572 roku w Knyszynie umierał Zygmunt August, nie było zasad określających działania państwa w okresie bezkrólewia i trybu wyboru króla. W całym kraju odbywały się zjazdy szlachty ustalające sposoby przestrzegania porządku w państwie. Na zjeździe senatorów katolickich w Łowiczu interreksem, czyli zastępcą króla w czasie bezkrólewia, ogłoszono arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego. Ponadto zapowiadano uporządkować zasady ustrojowe państwa. Na przełomie października i listopada zapowiedziano zwołanie na początku 1573 roku w Warszawie Sejmu Konwokacyjnego. Ten Sejm miał ostatecznie określić tryb wyboru władcy i zasady działania państwa do czasu wyboru nowego monarchy. Regionalne zjazdy szlachty odbywały się w cieniu nocy świętego Bartłomieja. Na zdjęciu mamy rysunek przedstawiający to wydarzenie. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku w Paryżu, a następnie na prowincji, katolicy zwolennicy monarchii wymordowali kilkadziesiąt tysięcy hugenotów. Wydarzenie to propagandowo wykorzystywali zwolennicy Ernesta Habsburga, pretendenta do tronu polskiego, którzy szeroko kolportowali informacje o prześladowaniach hugenotów we Francji, personalnie obciążając za to Walezjusza. Sejm konwokacyjny rozpoczął obrady w Święto Trzech Króli 6 stycznia 1573 roku. W czasie jego trwania określono prawo do bezpośredniego udziału szlachty w elekcji. Zasadę wyboru króla przez wspólną zgodę, a nie przez mechaniczną większość i tryb działania sądów w okresie bezkrólewia. Zadaniem interreksa, którym był arcybiskup Jakub Uchański, było zwołanie sejmu elekcyjnego i koronowanie nowego króla. Zaś obowiązkiem marszałka koronnego, którym był wówczas Kalwin Jan Firlej, ogłoszenie wyboru nowego króla. Pod koniec obrad posłowie protestanccy wysunęli postulat prawnego zagwarantowania pokoju religijnego, co zyskało zgodę również posłów katolickich. W przygotowywanej uchwale fragment dotyczący pokoju wyznaniowego brzmiał w następujący sposób. Cytuję. A iż w Rzeczypospolitej naszej jest różność niemiała ze strony wiary chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi sedycyja, jaka szkodliwa, nie wszczęła, którą po inszych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie za nas i za potomki nasze na wieczne czasy pod obowiązkiem przysięgi, pod wiarą, czcią i sumieniem naszym, iż którzy jesteśmy różni w wierze, pokój między sobą zachowywać. A dla różnej wiary i odmiany w kościele krwienie przelewać, ani się karać odsądzeniem majątności, poczciwością, więzieniem i wygnaniem. I zwierzchności żadnej ani urzędowi do takowego progresu żadnym sposobem nie pomagać. Tutaj przeczytałem tekst Konfederacji Warszawskiej. Pominąłem oczywiście zwroty łacińskie, które bardzo szybko zostały przetłumaczone na język staropolski. Deklaracja była gotowa wieczorem 28 stycznia, lecz przegłosowano ją dnia następnego, 29 stycznia, 1573 roku. Oryginał tekstu Konfederacji Generalnej Warszawskiej szczęśliwie przetrwał wszystkie burze dziejowe przechodzące nad Polską i jest obecnie przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Spośród 206 pieczęci w latach 20. ubiegłego wieku można było zidentyfikować tylko 128. Przynajmniej 41 z nich należała do katolików. Pomimo, że duchowieństwo katolickie było przeciwne uchwale, to akt Konfederacji podpisał biskup podkanclerzy Stanisław Krasiński. Kolejnym etapem batalii o prawne zagwarantowanie tolerancji było włączenie postanowień Konfederacji Warszawskiej do zasad ustrojowych, zwanych artykułami henrykowskimi, które miał podpisywać każdy nowo wybrany król. Czym innym od artykułów henrykowskich były pakta konwenta, które swobodnie można porównać do programu wyborczego króla elekta i zmieniały się one w zależności od tego, kogo wybierano królem. 5 kwietnia 1573 roku pod Warszawą rozpoczął się Sejm Elekcyjny, w którym wzięło udział około 50 tysięcy szlachty. Tutaj widzimy obraz Jana Matejki. Obóz protestancki, kierowany przez Jana Firleja i Piotra Zborowskiego, nie godził się na poparcie kandydata katolickiego bez zagwarantowania przez niego zachowania pokoju wyznaniowego. W pewnym momencie Jan Firlej wraz ze zwolennikami opuścił pole elekcyjne. Obie strony doszły jednak do porozumienia i 12 maja przyjęto artykuły henrykowskie wraz z klauzulą o zachowaniu pokoju wyznaniowego. Artykuły henrykowskie i pakta konwenta zostały przyjęte przez poselstwo francuskie, lecz musiały zostać zatwierdzone i zaprzysiężone przez samego Henryka Walezego. Nie było to łatwe. W tym celu na początku lipca do Francji udała się delegacja polska, która 19 sierpnia 1573 roku przybyła do Paryża, by raz jeszcze negocjować treść paktów konwentów i doprowadzić do zaprzysiężenia wszystkich artykułów henrykowskich. Jak widać, ówcześnie podróż z Polski do Francji trwała około 1,5 miesiąca. Kurierzy ten dystans pokonywali w 3 tygodnie. Punktem spornym dla strony francuskiej było przyrzeczenie utrzymania pokoju religijnego. W kluczowym momencie negocjacji toczących się w obecności dworu francuskiego luteranin Jan Zborowski, który nie był zawodowym dyplomatą, powiedział królowi: si non jurabis, non regnabis. Jeśli nie przysięgniesz, nie będziesz rządził. Ostatecznie Henryk Walezy w katedrze Notre Dame 10 września 1573 roku zaprzysiągł pakta konwenta, przestrzeganie artykułów henrykowskich, w tym utrzymywanie pokoju religijnego. Po przyjeździe do Polski król miał złożyć ponowną przysięgę podczas koronacji w katedrze babelskiej, która odbyła się 21 lutego 1574 roku. Gdy Walezy wypowiedział starą rotę przysięgi, przy głównym ołtarzu doszło do kłótni. Marszałek Wielki Koronny Jan Firlej położył ręce na koronie i zażądał od Walezjusza wypowiedzenia roty przysięgi paryskiej, powtarzając słowa Zborowskiego: jeśli nie przysięgniesz, nie będziesz rządził. Wtedy zdenerwowany Henryk Walezy powiedział: pokój między rozróżnionymi w wierze zachowam. Po niespełna pół roku Henryk Walezy uciekł z Polski i artykuły henrykowskie nie zostały ratyfikowane przez Sejm. Stało to się dopiero podczas panowania Stefana Batorego, dzięki czemu pokój wyznaniowy zyskał pełną moc prawną. Warto porównać Konfederację Warszawską z innymi aktami tolerancyjnymi tego okresu. Edykty tolerancyjne ogłaszane w XVI-wiecznej Europie, ustanawiając pokój religijny, kończyły wojny wyznaniowe. Zaś w Polsce Konfederacja Warszawska legalizowała pewien stan faktyczny. Okoliczność ta oraz redagowanie tekstu w warunkach sporu politycznego spowodowały, że pewne jej przepisy były nieprecyzyjne i prowadziły do sprzecznych interpretacji. Jedną z dyskutowanych w historiografii kwestii jest to, czy zasada tolerancji odnosiła się do chłopów. Wydaje się jednak, że odpowiedzi na to pytanie należy szukać nie w samym tekście, lecz w ówczesnej praktyce społecznej, która określała jego rozumienie przez ówczesnych ludzi. Jak dowodzą bowiem badania historyków, zasada tolerancji w XVI-wiecznej Polsce nie była ograniczona jedynie do stanu szlacheckiego, lecz stosowana była również wobec mieszczaństwa i chłopstwa. Z tego też powodu Polska określana była mianem przytuliska heretyków, zaś przez współczesnych historyków państwem bez stosów. Pokój augsburski z 1555 roku wprowadzał zasadę czyja władza tego religia, ograniczając tolerancję do dwóch wyznań, luterańskiego i katolickiego. Edykt tolerancyjny francuskiego króla Karola IX z 1562 roku, krótko zresztą obowiązujący, ograniczony był tylko do hugenotów. Sejm w Siedmiogrodzie w latach 1568 i 1571 wprowadził równouprawnienie czterech wyznań: katolicyzmu, luteranizmu, kalwinizmu i arianizmu. Tymczasem uchwała Konfederacji Warszawskiej nie wymieniała z nazwy żadnego wyznania czy religii, wprowadzając tym samym zasadę wolności sumienia. Była wzorem, na który powoływały się mniejszości protestanckie w krajach katolickich oraz katolickie w państwach protestanckich. Tekst Konfederacji został przetłumaczony na ówczesny język ruski, francuski i niemiecki. W 2003 roku tekst został wpisany na prowadzoną od 1992 roku listę UNESCO Pamięć Świata, której celem jest zachowywanie dokumentów o światowym znaczeniu historycznym, kulturowym i cywilizacyjnym. W drugiej połowie XVII wieku demokracja szlachecka przekształciła się w anarchię, co było główną przyczyną rozbioru i upadku Polski. Do tradycji tolerancji wyznaniowej nawiązywało odrodzone państwo polskie, gwarantując w Konstytucji Marcowej z 1921 roku wolność wyznania. To samo zostało powtórzone w Konstytucji Kwietniowej w 1935 roku. W warunkach II wojny światowej, a potem komunizmu, nie było oczywiście warunków do praktykowania ani demokracji, ani tolerancji. Wszystkie bowiem aspekty życia politycznego, gospodarczego i społecznego były kontrolowane przez aparat partyjny. Oddolne odtworzenie demokracji nastąpiło w okresie 16 miesięcy działania Solidarności w latach 1980-81. Wielu obserwatorów i uczestników ruchu solidarnościowego porównywało demokrację robotniczą do demokracji szlacheckiej. Jednym z nich był Timothy Garton Ash, który jeden z rozdziałów swojej książki Polska rewolucja, Solidarność 1980-1981 zatytułował Demokracja szlachecka. Ash zauważał, że w 1981 roku Solidarność najbardziej przypominała polską demokrację szlachecką między XVI a XVII wiekiem. Zjazdy regionalne były sejmikami. Zjazd sejmem. Delegaci na zjazd, niczym posłowie na XVII-wieczny sejm, wiedzieli, że po paru dniach wrócą do swojego regionu i będą musieli odpowiadać przed równymi sobie, którzy dali im instrukcje. Monarcha elekcyjny, Wałęsa, był jak dawniej ograniczony przez bojową niezależność szlachty regionalnej, jej głęboką nieufność do jakiejkolwiek władzy centralnej, jej liberalne cieszenie się niemal nieograniczonym prawem do burzliwej, niekończącej się niezgody w sporach między sobą. Często przewodniczący regionu dokonywał tego, co w XVII wieku nazywano rokoszem, rodzajem legalnej rewolty. Brakowało tylko liberum veto. Aż zauważa, że demokracja staropolska była czymś wyjątkowym w ówczesnej Europie, gdyż występowało w niej prawo do oporu, poszanowanie wolności jednostki, idea konsensusu, wolność słowa i tolerancja religijna, która wyprzedzała epokę. Podobnie wyjątkowym zjawiskiem w drugiej połowie XX wieku był 10-milionowy ruch Solidarności, oddolnie zorganizowany i stosujący pokojowe metody walki. Według Esza ciągłość kulturowa przejawiała się również w formie zwracania się do siebie, ponieważ robotnicy kultywowali arystokratyczne formy mówienia do siebie per pan i pani w codziennej mowie. Warto zauważyć, że ciągłość demokracji solidarnościowej z demokracją staropolską zauważyła nawet Służba Bezpieczeństwa. W sprawie operacyjnego rozpoznania Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności nadano bowiem kryptonim Sejmik. Z tego względu warto przyjrzeć się oficjalnym dokumentom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność dotyczących kwestii światopoglądowych i sprawdzić, czy znajdują się w nich odniesienia do wolności sumienia. Przedmiotem mojej analizy będą kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju, też do dyskusji, program związku uchwalony na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów, uchwały i rezolucje przyjęte podczas zjazdu. Przygotowywane na początku 1981 roku przez Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarności kierunki działania związku w obecnej sytuacji kraju, tezy do dyskusji, definiowały Solidarność w kategoriach aksjologicznych. Związek był protestem przeciw krzywdzie, poniżeniu i niesprawiedliwości oraz bronił praw godności i interesów całego świata pracy. To podwójne odniesienie występuje we wszystkich jego dokumentach programowych, w których zwracano uwagę zarówno na materialne, jak i aksjologiczne źródła kryzysu realnego socjalizmu. W kierunkach w następujący sposób definiowano podstawowe wartości związku. Cytuję. Są to najlepsze tradycje narodu, etyczne zasady chrześcijaństwa, polityczne wyzwania demokracji i socjalistyczna myśl społeczna. Żywimy głębokie przywiązanie do dziedzictwa całej polskiej kultury, wtopionej w kulturę europejską, związanej silnie z katolicyzmem, ale łączącej w sobie różne tradycje religijne i światopoglądowe. Dlatego jest wśród nas miejsce dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, narodowości czy przekonań politycznych. W innym miejscu wspomnianego dokumentu deklarowano, cytuję, Związek nasz jest organizacją wieloświatopoglądową i otwartą tak dla ludzi wszystkich wyznań, jak i niewierzących. Ale ogromna większość jego członków, podobnie jak większość naszego narodu, została wychowana w religii chrześcijańskiej. Inspiracja chrześcijańska była jedną z podstaw wartości ideowych, które włączamy do naszego programu. Krzyż obok orła, wiszący w wielu lokalach związkowych, przypomina naszym członkom ich rodowód moralny i napełnia wiarą w słuszność naszej sprawy. Będziemy kontynuować ten nurt inspiracji, nie rezygnując bynajmniej ze świeckiego charakteru naszej organizacji. Uchwalony 7 października 1981 roku przez pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów program Solidarności składał się z 8 rozdziałów. Pierwsze dwa miały charakter preambuły ideowej, w której przedstawiono rodowód Solidarności i diagnozę ówczesnej sytuacji kraju. Kolejne rozdziały obejmowały program związku w sferze gospodarczej, społeczno-kulturalnej i politycznej. W programie odniesienia do kwestii światopoglądowych pojawiają się w rozdziale pierwszym, określającym tożsamość ruchu Solidarności. Podkreślano w nim, że związek wyrósł z buntu przeciwko, cytuję, dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. Jednocześnie deklarowano, że organizacja związkowa, cytuję, zespala w sobie wiele nurtów społecznych, łączy ludzi o różnych światopoglądach i różnych przekonaniach politycznych i religijnych. niezależnie od narodowości. W rozdziale 6 stwierdzano, że pluralizm światopoglądowy, społeczny, polityczny i kulturalny powinien być podstawą demokracji w samorządnej Rzeczypospolitej. Podczas zjazdu przyjęto 2 oświadczenia, w których mowa jest o kwestiach światopoglądowych. W deklaracji programowej w sprawie kultury narodowej domagano się uwzględnienia w edukacji i wychowaniu miejsca dla Kościoła katolickiego. Jednocześnie opowiadano się za neutralnością światopoglądową państwa oraz wolnością wszelkiej twórczości intelektualnej i artystycznej prowadzącej do, cytuję, nieskrępowanego współistnienia światopoglądów, postaw i kierunków i do swobodnego ścierania się ich. Jej uzupełnieniem była uchwała w sprawie mniejszości narodowych. Wymienione z nazwy narodowości to m.in. Białorusini, Cyganie, Grecy, Litwini, Łemkowie, Niemcy, Ukraińcy, Tatarzy i Żydzi. Uchwała ta głosiła, że obywatele polscy należący do innych narodów i grup etnicznych powinni mieć we wspólnej z Polakami ojczyźnie warunki do swobodnego rozwijania swojej kultury. Wezwanie do tolerancji narodowej miało również wymiar wyznaniowy, ponieważ niektóre z wymienionych mniejszości, na przykład Białorusini i Ukraińcy, wyznawali prawosławie, a Niemcy luteranizm. W podsumowaniu warto powiedzieć, że można dostrzec pewne analogie między demokracją szlachecką a demokracją solidarnościową. W obu przypadkach deklarowana i praktykowana tolerancja wyznaniowa i wolność sumienia była wyrazem pragmatyzmu politycznego. W XVI wieku średnia szlachta nie chciała się dzielić pod względem wyznaniowym, gdyż to by ją osłabiało w rywalizacji z bagnaterią. W XX wieku 10-milionowa Solidarność nie chciała się dzielić pod względem światopoglądowym, gdyż to by ją osłabiało w sporze z władzą PZPR i aparatu partyjnego. Były to jedne, ale nie jedyne przyczyny tolerancji wyznaniowej w Polsce. Dziękuję za uwagę.